Miałem zamiar mówić zupełnie o czymś innym, ale odłożyłem to i będę mówił na temat Księgi Izajasza. To takie bardzo optymistyczne wersety. Jeśli mamy, to możemy sobie otworzyć Księgę Izajasza 6:3. Czytamy tam: i wołał jeden do drugiego, chodzi o aniołów, które stoją przed Bożym tronem: święty, święty, święty jest Jahwe zastępów, cała ziemia pełna Jego chwały. A czwarty werset mówi: od głosu tego, który wołał, zadrgały fundamenty, a świątynia napełniła się dymem. I te dwa wersety już wcześniej troszeczkę komentowałem, ale chciałem, żeby było pewne wprowadzenie do wersetu 5, gdzie czytamy, że kiedy Izajasz zobaczył tą chwałę Boga, że na tronie zasiada Bóg Ojciec, i zobaczył najbliższych archaniołów, które stoją wokół Jego tronu, serafów, o których wam trochę opowiadałem, że Biblia mówi, że to są takie całe w ogniu postacie, ogniste, węże albo smoki. Ale to już mówiliśmy o tym, no nie? Także niebo was bardzo zaskoczy, że nie tylko smok jest obrazem Lucyfera, ale też całkiem możliwe, że wokół tronu Pana Boga stoją ogniste smoki. Może coś w tym być, bo Lucyfer to jest takie stworzenie, które kopiuje wszystko, co zrobił Bóg. Czyli robi fałszywki. Tak jak na przykład jest z darami Ducha Świętego. Kopie, takie fałszywe kopie. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale na przykład jesteście przyzwyczajeni do tego, że mówienie językami to jest dar kogo? Ducha Świętego. Wiecie, że jest pewien odłam islamu, gdzie sobie potrafią obciąć język, za chwilę przyłożyć i język jest cały. Potrafią chodzić po rozżarzonych węglach i modlą się też obcymi językami, które są demoniczne. Więc Lucyfer to jest takie stworzonko, które kopiuje wszystko, co Boże, tylko robi z tego fałszywkę, no nie? Tak jak działa jak mafia trochę. Mafia też drukuje pieniądze i tak dalej. I zobaczcie, kiedy Izajasz widzi tą Bożą chwałę i te ogniste postacie, które stoją wokół tronu Boga, możliwe, że ogniste smoki, werset 6, rozdział 5 mówi: i powiedziałem. Izajasz mówi, że powiedziałem sam do siebie: biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla Zastępów. O czym mówi ten werset? Po prostu, kiedy Izajasz zobaczył chwałę Bożą, to się po prostu przeraził. Wiecie, po czym można poznać osobę, która miała spotkanie z żywym Bogiem? No właśnie po tym wersecie. Jeśli ktoś miałby obraz, widzenie Bożej chwały, albo spotkałby się z Jezusem w swojej chwale, to wzbudza niesamowite przerażenie. Nawet jeśli jesteś dzieckiem Bożym i jesteś wierzącym człowiekiem. Bo jeśli ktoś spotyka żywego Boga na swojej drodze życiowej, albo w modlitwie, sam na sam, kiedy jesteś w komorze, to pojawia się niesamowicie olbrzymia bojaźń przed Bogiem. Taki strach w dobrym tego słowa znaczeniu. Bo w ogóle w Biblii strach to jest działanie diabła, ale jest też Boży strach. Boży strach, kiedy spotykasz się z Bogiem, nazywa się bojaźń. Że masz świadomość, że jesteś grzesznikiem i stoisz przed świętym Bogiem. Pojawia się wtedy w człowieku takie przeświadczenie o swojej grzeszności, nieczystości, bo po prostu widzisz świętego Boga. Znaczy, Boga się nie da zobaczyć, Biblia mówi, ale Jego chwałę się da zobaczyć. I w tym momencie w zetknięciu z Bożą chwałą po prostu czujesz się taki malutki, taki nikt. I spotkanie z Bożą chwałą, z Jego świętością zawsze prowadzi do pokuty i bojaźni, która napełnia serce osoby wierzącej. I pchacie to do zmiany myślenia i do tego, że chcesz coś zrobić ze swoim życiem i chcesz zrezygnować z grzechu. Wszyscy ludzie w Starym Testamencie i w Nowym, którzy mieli objawienie Bożej chwały, samego Boga, zawsze to tych wszystkich ludzi napełniało niesamowitą bojaźnią i pokutą, chęcią zmiany swojego życia. Izajasz, zanim to zobaczył, już był prorokiem. No to zobaczcie, 6 rozdział. No, został powołany wcześniej. Mówiłem wam o tym, że Izajasz był z rodu królewskiego, był księciem. To był jeden z najważniejszych ludzi w państwie Izrael. był już prorokiem i zobaczcie, czytamy rozdział 6, ale kiedy widzi chwałę Boga, to naprawdę zrobiło mu się gorąco, mokro w gaciach i włosy mu stanęły na głowie. Naprawdę to, co on tu pisze, to nie jest taki zwrot grzecznościowy, no i się wystraszyłem. Tylko on naprawdę myślał, że to już jest jego koniec. Bo zdał sobie sprawę, że jest człowiekiem nieczystych warg i zadaje się z ludźmi, którzy są grzesznikami. Że jego żona, sąsiedzi, wszyscy wierzący, którzy go otaczają, cały dwór królewski, to sami grzesznicy. Pamiętacie apostoła Jana, który spisuje Apokalipsę? Kiedy zobaczył swojego ulubionego mistrza, swojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wiecie, że to był jedyny facet, który nie stchórzył z całej dwunastki. Znaczy, Judasz się powiesił, to z jedenastki. Wiecie, że on stał do końca pod krzyżem, razem z kobietami. Powiedział, najwyżej mnie zabiją. Te kobiety, które stały też pod krzyżem, stwierdziły, najwyżej nas zabiją. Wiecie, że tylko tam jeden uczeń stał, Jan, prawda? Biblia mówi, że to był ulubiony uczeń Jezusa. Część środowisk homoseksualnych uważa, że Jezus był gejem, dlatego że Jan bardzo często trzymał swoją głowę na piersi Jezusa. Ale to zupełna bzdura, bo jeśli ktoś by pojechał na Bliski Wschód, to wielu facetów, którzy są z islamu na Bliskim Wschodzie, Arabów, w islamie w ogóle bycie homoseksualistą jest karane śmiercią, byście byli w szoku, jakbyście pojechali do Iranu czy do innego kraju arabskiego, gdzie facet idzie za rękę z facetem. I to nie są geje, to nie są homoseksualiści. Miłość, relacja przyjacielska między facetami na Bliskim Wschodzie bardzo często jest wyrażana poprzez trzymanie kogoś za rękę albo poprzez przytulanie kogoś. To były czasy, właśnie tamte czasy. Kiedy Jezus żył, nie było jeszcze islamu, ale to jest kultura Bliskiego Wschodu. Całowanie mężczyzna, kiedy całuje mężczyzna w usta, to nie znaczy, że jest homoseksualistą. W tamtych czasach i dalej na Bliskim Wschodzie to jest wyraz miłości. Pamiętacie pana Breżniewa, niektórzy? Gierka i tak dalej. Jak Gierek widział się z Breżniewem, jak podobno, widziałem to w telewizji jako łepek, jak taki obleśny, stary facet, gruba, całował naszego pierwszego sekretarza tak mocno w usta. Pamiętam, jak byłem takim małym bajtlem i zawsze jak ciocia albo któraś mnie tak całowała w usta, to od razu przy niej robiłem tak. To jest obleśne, no nie? Ale to jest kultura Bliskiego Wschodu. Kiedy Jan widzi swojego ukochanego mistrza, z którym spędził ponad 3 lata, trzymał głowę na jego piersi i stał pod krzyżem, kiedy widzi Jezusa w Apokalipsie w 1 rozdziale i spisuje ją, anioł mu wszystko tłumaczy, pamiętacie, co się z nim działo? Kiedy go ujrzałem, to jest 17 werset, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę i mówiąc, nie bój się. Jam jest pierwszy i ostatni. A wiecie, dlaczego się tak wystraszył? Bo zobaczył Jezusa, oczy pałające ogniem, miecz, dosłowny, prawdziwy miecz wychodzący z ust, całe nogi rozżarzone w ogniu. Zobaczył, jakbyście zobaczyli takiego Jezusa, to byście pomyśleli, że demon do was przyszedł. A to był Jezus z Apokalipsy. Zobaczył Jezusa w jego chwale, tak jak jest teraz Jezus. Że to jest potężny Mesjasz, Bóg i Pan. Ten, który przychodzi na bitwę ostateczną, który zniszczy kulę ziemską. Po prostu, jak mówi, jak go zobaczyłem, to padłem do jego stóp i cały się trząsłem. I ten Jezus kładzie rękę i mówi, nie bój się, to jestem ja. Tylko tak teraz wygląda. Znaczy, kiedy pojawia się święty Bóg blisko nas, to jest normalne, że człowiek zaczyna się trząść, jakby po prostu zobaczył samego diabła, bo pojawia się w nas totalna świadomość twoich grzechów i od razu pojawia ci się chęć pokuty. Więc kiedy czytam niektóre książki chrześcijańskie, które mówią, że ktoś miał objawienie Boga, a później w ogóle nie widzę jego zmienionego życia, to się zastanawiam, z kim on się spotkał. Rozumiecie? Bo kiedy czytam o ludziach ze Starego i Nowego Testamentu, którzy spotkali się z Bogiem, to myślę, że to już jest ich koniec. Bo nagle ci stają przed oczami wszystkie grzechy, całe twoje życie. a nie podchodzisz i mówisz, cześć Jezu, piąteczka, żółwik. W ogóle nie masz takich myśli w ogóle, to nie jest twój kumpel. Masz myśli, że za chwilę jego świętość cię zabije. Więc jak czytam niektóre książki chrześcijańskie, to się zastanawiam, z kim oni się spotkali. Wiecie, że można spotkać się z nieprawdziwym Jezusem? Paweł o tym pisze w liście do Koryntian. A oni wam głosili innego Jezusa, którego ja wam nie głosiłem. A anioł światłości, demon, mówi Paweł w liście do Koryntian, przyjmuje postać Jezusa i podszywa się pod niego. Faustyna Kowalska miała bardzo fajne objawienie Jezusa, tylko że to nie był Jezus prawdziwy. Można się spotkać z bardzo fajnym Jezusem, tylko że to nie jest prawdziwy Jezus. Życie, niektórzy z was może oglądali film Narnia. Pamiętacie, że zawsze w tym filmie, kiedy które z tych dzieci spotykało się z Aslanem, potężnym lwem, jest to wymyślona historia na podstawie Biblii, właśnie dla dzieci przede wszystkim, to zawsze, jeśli któreś z dzieci spotkało się z Aslanem i z nim rozmawiało, to po tej rozmowie życie tych dzieci się zmieniało. Na lepsze. I zawsze Aslan w tym filmie wzbudzał respekt. Nie można było z nim pogadać jak z kumplem. Jedna ze scen w tym filmie była, kiedy jeden z tych dzieciaków pytał kogoś innego, a Aslan mówi, a co cię to obchodzi? Rozmawiam z tobą o twoim życiu. Pamiętacie, to jest też historia z Ewangelii Jana. Kiedy Piotr właśnie pytał o Jana, a co z nim, to już jest po zmartwychwstaniu. A Jezus mówi, a co cię to obchodzi? A gdybym chciał, żeby on nigdy nie umarł, co cię to obchodzi? Znaczy, spotkanie z Bogiem to jest zupełny respekt. To jest bojaźń. To jest spotkanie się z kimś świętym. Zastanówmy się, dlaczego Izajasz w zetknięciu tutaj ze świętą chwałą Boga pomyślał o nieczystych wargach zamiast na przykład nie o czystych oczach. Był facetem, miał żonę, ale pewnie było masę ładnych kobiet i może też miał podobne problemy z pożądliwością jak dzisiaj wielu mężczyzn. Ale zobaczcie, Izajasz, kiedy automatycznie widzi Boga, to od razu widzi, od razu sumienie mu wyrzuca jego podstawowy grzech. I jeśli on mówi, jestem człowiekiem nieczystych warg, to zobaczcie, jeden z największych proroków w Starym Testamencie, który napisał najdłuższą księgę, najwięcej prorokował przez wielu królów, jego żona była też prorokinią, od razu wiedział, co Bogu się w nim nie podoba. Był człowiekiem nieczystych warg. Miał problem z wargami. Ale nie chodzi o wargi, że miał pryszcze i opryszczkę, prawda? A w tamtych czasach nie było tych kremów, więc mu się tak przerzuty robiły i po prostu tak wisiała mu wara. Nie o tym on mówi. Ale miał poważny grzech ze swoim językiem. I kiedy przychodzi Boża chwała, Boża obecność i on to widzi, to od razu wiesz, co się Bogu w tobie nie podoba. Zawsze, jeśli ktoś z was wejdzie do komory, wyłączy komórkę, znajdzie miejsce, gdzie jest zupełna cisza, gdzie nie ma ludzi i kiedy się wyciszysz i spotkasz się ze świętym Bogiem i przyjdzie Jego obecność, miałem tak 2-3 razy w swoim życiu, że wszedłem jak gdyby w taką Bożą obecność, w taką chmurę, gdzie wiedziałem, że jest Bóg i wszystko było już wtedy nieważne. W tym momencie mógłbym umrzeć. To zawsze wychodzisz stamtąd zmieniony. Zawsze pojawia się twoje poczucie grzeszności, pokuta i zdajesz sobie sprawę, co się Bogu w tobie nie podoba. I to jest spotkanie ze świętym Bogiem. To nie jest zabawa. I kiedy Izajasz zobaczył Boga, po prostu wiedział, że po prostu mam, Boże, ja mam bardzo poważne problemy ze swoim językiem. I mieszkam pośród ludzi, którzy non-stop paplają głupoty, plotkują i mówią źle o innych. On miał tą świadomość, że Bogu się to nie podoba w nim. Od razu to Bóg mu pokazał. Jego chwała, świętość mu to pokazała. Izajasz 6,6 mówi, wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Chodzi nie o ołtarz w świątyni Jeruzalem, ale o ołtarz, który jest w niebie. I 7 mówi, dotknął nim ust moich i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i odejdzie nieprawość twoja, a grzech twój będzie oczyszczony. Czyli ten serafin, który stoi wokół tronu Boga, który ma skrzydła, wziął węgielek. Zobaczcie, że nie wziął swoją ręką, ale wziął jakimiś szczypcami specjalnymi i z tym rozżarzonym węglem przyleciał i dotknął ust Izajasza. I mówi ten serafin, mówi, że nieprawość odejdzie, a grzech będzie oczyszczony. I oczywiście mówi to w czasie przyszłym, bo Izajasz miał tą świadomość swojej grzeszności. Zobaczcie, jeśli węgle czerwone mogą zmywać nas grzech, to po co nam Jezus na krzyżu? No nie? Jeśli węgle z ołtarza Pana Boga mogą obmywać grzechy, rozwiązywać problemy, jeśli weźmiemy to dosłownie, to po co miałby przyjść Jezus? Ale nie o tym jest mowa. Wiemy dobrze, że Biblia naucza, że tylko ofiara Jezusa Chrystusa i Jego śmierć i Jego krew obmywa grzechy. To, co zrobił ten seraf, to po prostu dotknął się Jego ust i mówi, przyjdzie czas, że Twój grzech będzie zmazany. Że zrobi to ktoś, kto za Ciebie umrze. Ale widzimy tutaj, że w niebie jest ołtarz, w niebie są czerwone węgle na ołtarzu i gdyby to obmywało grzechy, to Bóg by mógł ciągle tego używać, Ojciec. Ale wiemy, że tak naprawdę krew Jezusa obmywa nasze grzechy. Kiedy otworzylibyśmy sobie Dzieje Apostolskie, 4 rozdział nawiązuje do tego, co teraz mówię. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział i 10 werset mówi coś takiego. Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg skrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. To mówi Piotr o uzdrowieniu człowieka, który siedział chromy pod drzwiami do świątyni. On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I teraz ten werset 12 jest bardzo ważny. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego imienia innego, danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Piotr mówi, że jedyne zbawienie, a słowo zbawić w języku greckim znaczy ratować. I wiecie, że największym problemem nas jesteśmy my sami. To my jesteśmy największymi wrogami nas, nasze grzechy. My jesteśmy w niewoli grzechów. I ten, który może nas wyprowadzić z niewoli grzechów, uwolnić nas od samych siebie, to jest Chrystus. I słowo zbawić znaczy ratować. I Jezus, Piotr tutaj mówi o Jezusie, że Jezus jest najbardziej nietolerancyjną osobą we wszechświecie. To nie jest miły Pan, który mówi, możecie skorzystać z lekarstwa, którym ja jestem, ale też dobrze działa Budda, hinduizm, islam i tak dalej. Znaczy, najbardziej nietolerancyjną osobą we wszechświecie jest Chrystus. On mówi, tylko ja jestem lekarstwem na wasze grzechy, na was samych i na wasze problemy. I nie ma w innym ratunku, tylko we mnie. Niestety obecny papież nie zna tego wersetu, bo muzułmanie to też nasi bracia. Zobaczcie, Jezus mówi, ratunek jest tylko przeze mnie, no nie? Tylko przeze mnie możecie zostać uratowani i zbawieni od samych siebie, od swoich grzechów, no nie? I pierwszy list Jana, 1 rozdział i 7 werset, Jan o tym właśnie pisze. A krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Także na pewno ten węgielek, który serafin przyniósł, nie ma nic wspólnego z oczyszczeniem grzechów. Bo tak to Bóg mógłby stale tego używać. Ale to, co oczyszcza nas, to jest krew Jezusa. W niebie jest ołtarz. I pamiętacie, że kiedy Bóg pokazał ten ołtarz i tą świątynię w niebie Mojżeszowi, to Mojżesz miał wszystko na pustyni zrobić zgodnie z tym wzorem, który zobaczył w niebie. Ale wiecie dobrze, że tak samo ofiary w Starym Testamencie, które były składane na ołtarzu, który zrobił Mojżesz, tak samo nie obmywały grzechów tych Żydów. One tylko dawały nadzieję na to, że jeśli złożysz baranka za swój grzech, to kiedyś umrze ten jedyny baranek, który zmarzy te grzechy, w której ty składasz ofiarę w nadziei. Tak samo zrobił tu seraf. Przyleciał, dotknął się węglem i mówi, Izajasz, będą zmazane te twoje grzechy, te twoje nieczyste wargi, te twoje plotki, te gadanie głupie o innych. Przyjdzie taki moment, że Bóg to wyczyści. Także seraf daje tutaj nadzieję dla Izajasza przed Bogiem, że Bóg cię, Izajaszu, widzi czystym, że przyjdzie taki dzień, że będziesz oglądał Boga twarzą w twarz w niebie, bo przyjdzie ktoś, kto odpokutuje twoje grzechy. Także Bóg napełnia nas nadzieją na lepsze jutro, na lepsze życie. Że Bóg, zobaczcie, Bóg tu pokazuje swoją naturę, że On zawsze chce nas wydobywać z gnoju naszego życia, z naszych grzechów i zawsze ma plan ratunku dla każdego z nas. Nieważne, jak daleko polazłeś w ten świat i w te grzechy, że On zawsze wyciąga rękę i mówi, chodź, jest dla ciebie jeszcze nadzieja, ja cię widzę czystym. W jednej z książek, takie Szerokich Horyzontów, to taka książeczka mała, tam był napisany taki bardzo ciekawy cytat. Pewien pastor to powiedział. Nie mów do ludzi takimi, jakimi są. Nie mów do kogoś, jeśli chcesz, tam było tak się zaczynało, jeśli chcesz, żeby w kimś nastąpiła zmiana jego życia, to nie mów stale do człowieka, jaki on jest. Czyli jeśli ktoś na przykład kłamie, to nie mów ciągle do niego, jesteś kłamcą. Jeśli ktoś non-stop pije, to nie mów do niego, jesteś pijakiem. Ale tam było napisane, że jeśli chcesz zmiany w czyimś życiu, to zacznij do niego mówić tak, jakby już ta zmiana nastąpiła. Wiecie, że Bóg tak robi? Że Bóg bardzo często, kiedy przychodzi do waszego życia, to mówi, jesteś piękna, jesteś czysty, kocham cię. Bóg mówi do ciebie tak, jak już byś był wolny od tego grzechu. Jak On cię widzi w przyszłości. Bo On widzi cię w przyszłości. Ty siedzisz po uszy w gnoju, w jakimś grzechu, w problemach o sobie i kiedy Bóg zaczyna do ciebie mówić, to On zawsze mówi przez pryzmat tego, kim cię widzi przez Chrystusa w przyszłości. To jest niesamowite, no nie? Łatwo jest rozróżnić to, co mówi Bóg do ciebie, od tego, co diabeł mówi. Bo diabeł, kiedy przychodzi, mówi bardzo miłym głosem, masz wrażenie, że to sam Duch Święty do ciebie przemawia i mówi, ale w rynsztoku siedzisz i kto ci pomoże? On zawsze mówi miłym, sympatycznym głosem i mówi prawdę o tobie. Tylko, że po wysłuchaniu go stwierdzasz, że nikt ci już nie pomoże. Ale Bóg, kiedy przychodzi, Jego świętość, to nie tylko, że masz objawienie grzechu, ale On ci w swojej łasce, nadziei i zachęcie mówi coś do twojego serca, że to cię tak otrzeźwia, że chcesz tej zmiany, prawda? Że chce ci się zmienić, bo On cię widzi w przyszłości. I On widzi, że ty przestałeś kłamać, pić, użalać się nad sobą. I On mówi, dasz radę. Nie ty, ale ja przez ciebie. Moja łaska. Taki jest Bóg. I wtedy wiem, że to jest Bóg. Diabeł bardzo dobrze zna twoją psychikę. I diabeł, kiedy przychodzi do ciebie, mówi, jesteś niegodny. I mówi prawdę. To jest prawda, że jesteś niegodny. Bożej łaski i Boga. Jesteś grzesznikiem. I to jest prawda, co on mówi. Masz nieczyste wargi. Jesteś plotkarzem. Mówisz źle o innych, a później wstydzisz się to powtórzyć tej osobie w twarz. I to też jest prawda, prawda? Nie masz prawa innym ludziom mówić o Jezusie, bo nie jesteś godny i czysty. I wszystko, co diabeł o tobie mówi, jest prawdą. Ale po to, żeby cię zatrzymać, żeby zamknąć twoje usta, żebyś w ogóle nikomu nie mówił o Chrystusie. Ale kiedy przychodzi Bóg, działa zupełnie inaczej. Bóg, kiedy przychodzi do twojego życia, wzbudza nadzieję. On cię zna i On mówi, ja cię oczyszczę, ja cię użyję, ja cię posłałem, zaufaj mi, uwolnię cię od twoich grzechów, zmienię twoje życie. Taki jest Bóg. Jest zupełnie inny. On nigdy nie przekreśla. On nigdy nie szuka idealnych ludzi w tym świecie, bo ich by nigdy nie znalazł, nikogo. On wie, że to tylko On jest idealny i że tylko krew Jezusa, łaska Boga może cię zmienić. On nigdy nie przekreśla. Na konferencji, jak teraz byliśmy, Sławek Jagiełło cytował taki werset z Księgi Starego Testamentu, że sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale Bóg go znowu podniesie. I to jest ciekawe, no nie? Że człowiek się wywala, jest dzieckiem Bożym i w tym momencie przychodzi diabeł i mówi, nie jesteś w ogóle święty, nie jesteś w ogóle dzieckiem, jesteś nikim, jesteś grzesznikiem. Ale ten werset mówi, że sprawiedliwy, że Bóg cię widzi sprawiedliwym, świętym, przez pryzmat swojego Syna. On zawsze patrzy na ciebie przez krew Jezusa. On cię widzi w przyszłości, jeśli poddasz mu się. Jeśli pozwolisz na to, żeby jego łaska w tobie zadziałała, prawda? To nie działa tak samo sobie. Czary Mary i człowiek się zmienia. Człowiek musi wpuścić Boga do swojego życia. Ale Bóg przychodzi z nadzieją. Mówiłem wam to już kiedyś, że kiedy byłem małym bajtlem i zawsze na mojej drodze była jakaś nauczycielka, która mi udowadniała, że jestem głąbem i się nadaje tylko do zawodówki, chociaż nie ma nic złego w pójściu do zawodówki. Ale zawsze od dziecka towarzyszyła mi pewna myśl. Będziesz kimś bardzo znanym. I wiem dzisiaj, że to zrobił Bóg. I wiem, że nikt nie był w stanie zniszczyć mojego poczucia wartości. Nikt nie był w stanie mi wmówić, że jesteś nikim. Bo Bóg, mimo że go nie znałem, włożył w mi w serce pewną myśl. Będziesz kimś bardzo znanym. Teraz wiem, że to się dzieje przez Chrystusa. Że to On mi daje to poczucie wartości. Izajasz 6,8 mówi, wysłuchałem głos Pana mówiącego. I w tym momencie Izajasz mówi, że sam Bóg do niego przemówił. W tym widzeniu, kiedy zobaczył jego chwałę. Kogo mam posłać? Ciekawe, no nie? Bóg mówi do Izajasza. Kogo ja mam posłać z Izraela? Do Izraela. Kto by nam poszedł? Teraz mówi, zobaczcie, w liczbie mnogiej. Kto nam pójdzie? Odpowiedziałem. Izajasz mówi, do Boga odpowiedziałem. Oto ja, poślij mnie. Bóg tu używa ciekawego stwierdzenia, kto by nam poszedł. Nam, w liczbie mnogiej. Zobaczcie, że Bóg tutaj przedstawia się jako trójjedyny, jako trzy osoby, bo w takiego Boga wierzymy. Nie jest to pojedyncza osoba. Bóg zastanawia się i wyraża swoje rozmyślania. On mówi to na głos. Kto pójdzie? Chociaż on dobrze wie, kto pójdzie. Wiecie dobrze, że kiedy Bóg wam stawia pytania w waszym życiu, to On zna odpowiedzi na te pytania. On chce, żebyś to ty sobie odpowiedział. Bóg nie potrzebuje odpowiedzi na pytania, które ci stawia. On chce, żebyś to ty odpowiedział sobie na te pytania, które ci w sercu stawia. Na różne wątpliwości, co dalej. Że Bóg przychodzi i mówi, co dalej z twoim życiem? On wie, co dalej z twoim życiem. Wie, w jakie kłopoty się pakujesz. On wie, jak daleko od niego odszedłeś. Pamiętacie, jak Adam i Ewa zgrzeszył? On szedł po ogrodzie, niewidocznie, tylko było słychać szum liści i szum kroków, mimo że nie było widać postaci. I było słychać głos. Adam, gdzie jesteś? Adam siedział w krzokach razem z Ewką, bo sobie uświadomił, że są goli. A tutaj jestem w krzokach, bo sobie uświadomiłem, że jesteśmy nadzy. Kolejne pytanie. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? To jest ciekawe, no nie? Wiecie, że Bóg dokładnie takie same pytania wam stawia? Nieraz tak było, że przychodzi i mówi, Sebastian, gdzie ty jesteś teraz? Chodziło mu, w jakim momencie jesteś swojego życia? No nie jest dobrze, mówię, Panie Boże. Znowu się wpakowałem w problemy. Co zamierzasz z tym zrobić? On stawia tobie pytania, żeby ci uświadomić, że po prostu nic nie jesteś w stanie zrobić ze swoim życiem bez niego. Bóg ma zadanie do wykonania. Stale ma nowe zadania dla każdego z nas. Stale. Na każdego z nas, kiedy patrzy, to widzi narzędzia. Kombinerki, młotek, śrubokręt. Po prostu jest każdy z nas, on by chciał, żeby każdy z nas był po prostu w jego skrzynce z narzędziami, jakimś narzędziem. I ciągle ma coś do zrobienia na tym świecie. Więc stale ma nowe zadania. Szuka gotowych ludzi, którzy poddadzą mu się, jego woli, usłuchają jego głosu i zaczną wykonywać to, co on chce. Że ta niewidoczna ręka weźmie nas jako narzędzie i zacznie coś majsterkować, robić na tym świecie w stosunku do innych ludzi. Wcale mu nie chodzi o zwierzątka i o klimat. I o to, że lodowce topnieją. I ziemia się kończy. I dobrze, że się kończy, bo i tak Bóg ma to zamiar spalić wszystko. Jakie to ma znaczenie? Bóg szuka ludzi do różnych zadań. Mówiąc do Izajasza. Szukam listonoszy. Wiecie, że prorok to jest listonosz. To jest po prostu facet pracujący na poczcie. On ma tylko dostarczać informacje, listy. I Bóg mówi, nadal szukam listonoszy. Przez którego będę mógł posyłać listy, wiadomości do innych ludzi, do całego narodu, do Izraela. I Izajasz napełniony nadzieją, że Bóg go nie uważa za nikogo, bo zdał sobie sprawę ze swojej grzeszności. Bóg napełni jego serce przez tego serafa, że nie, Bóg go nie chce zabić ani odrzucić, tylko chce go użyć. Zgłasza się na ochotnika i mówi, to ja mogę pójść. Pamiętacie bajkę Szrek? Pierwsza część? Taki stwór zielony, wielki, który musiał pójść do lorda takiego jednego, który wszystkie dziwne stworzonka wyrzucił ze swojej krainy na bagno Szreka i powiedział, ja pójdę i porozmawiam z tym lordem. Kto pójdzie ze mną? I wszyscy wtedy patrzyli na sznurówki albo w niebo i ten osioł, który tak skakał, mówi, ja, wybierz mnie, ja pójdę. No to właśnie takim osiołkiem tutaj jest Izajasz. Szrek oczywiście nie miał w ogóle ochoty iść z osiołkiem. Dlaczego? Bo osiołek miał taki sam problem jak Izajasz. Non-stop gadał. Mamy takie osoby u nas w kościele, które non-stop gadają. I Szrek w ogóle nie chciał iść z osiołkiem. I Izajasz miał dokładnie ten sam problem. I ten osiołek, Izajasz zgłosił się, mówi, wybierz mnie, pójdę ja. Bóg pragnie, abyśmy mu się poddali i robili dokładnie to, co on chce, ale na ochotnika. Wiecie, że Bóg nie wyśle dwóch potężnych aniołów, którzy przyjdą którejś nocy do ciebie do chaty, wykręcą ci ręce, nogi, zaciągną do kuchni, posadzą na krześle, zwiążą. Widzisz to, Danusia? Ciągną cię takie dwa wielkie anioły Boże do kuchni, związują i mówią, Danuśka, czy ty w końcu zaczniesz słuchać Boga? Czy mamy z tobą zrobić porządek? Tak zrobią anioły? Nigdy Boże anioły tak nie robią. Ani Bóg tak nie robi. Dlatego, że Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo i dał nam wolną wolę. I szuka ochotników. Prawda? To demony tak robią. Szuka ochotników i to jeszcze takich właśnie radosnych osłów, które będą skakać i będą krzyczeć, wybierz mnie. Z własnej woli. Nie z przymusu. Takich szuka pracowników, a nie niewolników szuka, których może zniewolić. On nie chce niewolników. On chce ochotników, którzy zrobią to z miłości do niego. Kościół rośnie na chwałę Jezusa, gdy każdy z nas służy mu z otwartego serca. Ten kościół tutaj w Giżycku będzie rósł wtedy, kiedy Bóg w tym kościele znajdzie ludzi, którzy robią pewne rzeczy dla niego, a nie dlatego, że tak wypada robić. Że ktoś przyjdzie na nabożeństwo punktualnie, dlatego, że mówi, bo Jezus jest punktualny i Jezus będzie o godzinie 10, bo wtedy się zaczyna nabożeństwo, no nie? Jeśli ktoś z serca zacznie przychodzić dla Jezusa, wtedy jest ochotnikiem. Ale wiecie, że wiele osób ma taki pomysł na życie, wypadałoby w niedzielę pójść do kościoła. Wypadałoby znaleźć jakiś dobry pretekst, żeby się wytłumaczyć, dlaczego przyszedłem w połowie nabożeństwa. No. Zobaczcie, Bóg szuka ochotnych serc, których nie trzeba nadzorować, nie trzeba postawić nadzorcę pastora, który będzie tak popychał. No zrób coś. Ale mi się nie chce, pastor. Ale Bóg kazał. No dobra. Większość ludzi wierzących w naszych kościołach tak funkcjonuje, że pastor to jest taki nadzorca, który jest do poganiania takim biczem i przypominania, do wzbudzania takiego poczucia wyrzutów sumienia, że robisz coś w kościele albo po kościele, idziesz z kimś się spotkać, żeby z nim porozmawiać. Muszę coś zrobić. Muszę, bo będę miał takie wyrzuty sumienia za tydzień w niedzielę. Muszę, Jezus kazał. Wielu ludzi tak funkcjonuje. Nie ma w tym radości. Nie ma w tym pasji dla Chrystusa. Nie ma ochoty. Tylko muszę służyć ludziom. Boże. Ja tak kiedyś miałem. Siadałem do PKP. Jeszcze samochodu nie miałem, jak byłem w seminarium. Siadałem i już mnie bolał brzuch z nerwów. Jak tylko wsiadałem, jak tylko pociąg się zatrzymywał, wsiadałem, otwierałem ten przedział, gdzie siedziało już kilka osób, kładłem bagaż i już jechałem w poczuciu winy. Boże, ja muszę im o Tobie powiedzieć. ale ja się nie chcę przyznać do ciebie. Ja po prostu, to była masakra jechać PKS-em czy PKP, bo ja muszę im powiedzieć. Większość ludzi tak funkcjonuje w kościołach, bo Jezus kazał się przyznawać. Jest niesamowicie uwalniające, kiedy wsiadasz do PKP i nic nie musisz. Siadasz uśmiechnięty, ludzie opowiadają dowcipy, ty się śmiejesz, ty powiesz dowcip, temat sam schodzi na Boga. I wiele razy tak później już miałem. Kiedy wsiadałem i nic nie muszę, tylko mówię, Boże, jeśli chcesz, to jestem narzędziem, weź sobie mnie i zrób coś w tym PKP. I zawsze się coś działo. Smutne jest to, kiedy pastor musi komuś przypominać i pytać, co dobrego ostatnio zrobiłeś dla innego człowieka w ramach naszego kościoła lub poza nim. To jest takie pastor popychadło. Musi nacisnąć na guzik. I smutne jest to też dla mnie, jako dla pastora, gdy słyszę, nie mam czasu, pastory. Wiesz, jak ja jestem zajęty własnym życiem. Po prostu na zakrętach się nie wyrabiam. Dzieci, żona i obowiązki. Strasznie smutne, kiedy człowiek uważa się za dziecko Boże i coś musi i ciągle po prostu jest tak mocno zajęty własnym życiem, że po prostu nie ma czasu, żeby cieszyć się Jezusem w życiu. Chrześcijaństwo to drugi człowiek. Całe sedno chrześcijaństwa to jest drugi człowiek, prawda? Jak brzmi pierwsze, najważniejsze Jezus powiedział przekazanie? Ktoś pamięta? Pierwsze, najważniejsze przykazanie, kiedy Żydzi pytali Jezusa, jakie jest najważniejsze przykazanie? Będziesz miłował Boga Ojca całym sercem, całą duszą i całą swoją wolą, całym swoim wysiłkiem. A drugi Jezus mówi bardzo podobne, które wynika z tego pierwszego, w zasadzie jest na równi. Będziesz kochał drugiego człowieka jak siebie samego. Nie ma chrześcijaństwa bez drugiego człowieka. Więc całe drugie przykazanie totalnie zaprzecza na przykład zakonom takim kontemplacyjnym, że ktoś się zamurowuje w celi i jest tylko dla Boga. To jest totalne nieporozumienie. Chrześcijaństwo bez człowieka nie istnieje, bez drugiego człowieka. Nie wystarczy jeden pojedynczy człowiek. Bo sednem chrześcijaństwa jest to, że Bóg wypełnia twoje serce miłością. Do kogo? No do samego siebie. Tak się dobrze czuję ostatnio. Tak mi dobrze z samym sobą. Nie lubię ludzi. Lubię koty, psy, ale ludzi nie cierpię. To masz poważne problemy ze sobą. Naprawdę. Nie masz nic wspólnego z Bogiem. Bo kiedy Bóg cię wypełnia miłością, to po prostu cię tak roznosi w środku, że chcesz z kimś porozmawiać. O tym, co się dzieje z tobą. Co Jezus zrobił tobie, no nie? To jest sedno chrześcijaństwa, to jest drugi człowiek. Chrześcijaństwo to postawa Izajasza. Panie, ja pójdę, Panie, ja to zrobię dla innych ludzi. To jest chrześcijaństwo, zobaczcie, a to jest księga Izajasza. Chrześcijaństwo kończy się tam, gdzie dbamy tylko o własne sprawy, brakuje nam czasu dla innych ludzi, bo jesteśmy mocno zajęci. To już jest koniec chrześcijaństwa. To się zaczyna religia. Człowiek religijny jest tak mocno zajęty swoim życiem, że na tygodniu w ogóle o nikim nie pamięta, ani o Bogu, a w niedzielę ma wyrzuty sumienia, więc idzie do kościoła. Ale to jest religia, to nie jest chrześcijaństwo. To jest martwa religia. Kochani, zastanówmy się razem. Chciałbym teraz, żebyście chwilę mieli takiej refleksji nad sobą. Bo zadam pytanie. Czy masz taką postawę serca, jak Izajasz? Panie, to ja chętnie zrobię to. Ja pójdę. Panie, ja. Nie ma komu tego zrobić, ja to zrobię. Poślij mnie. W Indiach jest pewien pastor, który nadzoruje setki kościołów, które sam zakładał. Jeden z tych kościołów prowadzi jego syn, kilkutysięczny kościół. Jego ojciec zorganizował konferencję dla tych wszystkich pastorów kościołów, które zakładał. Niektóre są mniejsze, niektóre większe, po parę tysięcy. Kilkudniową. Konferencja skończyła się o 11 w nocy. Na drugi dzień miała być od rana, od śniadania. I ojciec mówi do syna, który prowadzi kilkutysięczny kościół. To jest prawdziwa historia. Mówi, chodź ze mną do gabinetu. Syn idzie taki zmachany po całym dniu wykładów. Pastor parę tysięcznego kościoła w Indiach, a ojciec daje mu mop, jakieś ścierki, chemię i mówi, i wysprzątasz wszystkie kible. Wyobrażacie sobie tą rozmowę? Gościu 40 parę lat, prowadzi kilkutysięczny kościół i ojciec, który też prowadzi kilkutysięczne konferencje dla wszystkich pastorów, mówi, a teraz wysprzątasz wszystkie kible. I on nie powiedział ani słowa, tylko poszedł i wysprzątał wszystkie kible, do trzeciej w nocy harował. A od rana była znowu konferencja. Chrześcijaństwo to jest drugi człowiek. I czasami musisz zrobić rzeczy, które wydają ci się, że już nie powinieneś robić. Wczoraj na konferencji Sławek Jagiełło mówi, że ciągle obserwuje ludzi w kościele. Podam wam taką jedną rzecz z tej konferencji. Wczoraj mieliśmy szkolenie. I mówi, ciągle obserwuję ludzi u siebie w kościele i ludzie wiedzą, że cały czas są pod moją obserwacją, bo patrzę, jaka jest motywacja ich serca i jak oni kochają Jezusa. I mówi, kiedyś szedłem, a tu leży papierek. I Sławek mówi, wiecie, kto rzucił ten papierek? I któryś z pastorów krzyczy, diabeł? A Sławek mówi, jaki diabeł? Ja rzuciłem ten papierek. Wziął papierek, rzucił specjalnie na korytarzu i stał niedaleko i obserwował swoich członków zboru, którzy przechodzili. Mówi, jedni w ogóle go nie zauważyli, bo rozmawiali z kimś, ale ktoś szedł, patrzył na papierek i przeszedł dalej. I mówi, to mi dużo mówi o motywacji tego człowieka. Zastanów się, czy masz taką postawę jak Izajasz, kiedy Bóg mówi, kogo pośle, kto to zrobi u nas w kościele. A ty mówisz, Panie, to ja to zrobię. I kochani, nie wystarczy sama postawa i gotowość, że ktoś się zgłosi na ochotnika. Mija miesiąc, a ty nic dalej nie zrobiłeś, ale się zgłosiłeś, Bóg to odfajkował. Wiecie dobrze, że jak ktoś się zgłosi na ochotnika, a nic nie zrobi w tym, na co się zgłosił, to ta sprawa sama się rozwiąże? Ale Bóg ma odfajkowane. Boże, ja chciałem. Wiesz, tylko tak jestem zajęty życiem, że nie miałem czasu tego zrobić. Ale masz tam odfajkowane, że się zgłosiłem. Słuchajcie, gdyby Izajasz miał taką postawę, mówi, oto ja, poślij mnie, to wiecie, gdzie by się skończyła Księga Izajasza? Na 6 rozdziale. Nie byłoby 66 rozdziałów, tylko 6. Bo Izajasz by się zgłosił i do końca życia by opowiadał. No i miałem objawienie chwały Bożej. Bóg do mnie powiedział, kogo pośle. Ja się zgłosiłem. I ktoś pyta, no i co się dalej wydarzyło? Nic, do tej pory nic się nie wydarzyło. Ale się zgłosił, no nie? I wtedy kończy się Księga Izajasza na 6 rozdziale. I byłoby zabawnie, jak pójdziemy tam do nieba, bo wtedy byśmy zobaczyli, jakie nagrody dostał Izajasz. Ale kiedy ktoś mówi do Boga, oto ja, poślij mnie, to wiesz, że Bóg zacznie cię używać? Ale oczekuje posłuszeństwa? Co z tego, że masz dobre chęci? Jak zadanie jest do wykonania i nie ma komu wykonać, to nie chodzi o dobre chęci, tu chodzi o to, żeby to zrobić. Bogu nie chodzi o dobre chęci. Bogu chodzi o to, że jak ktoś się zgłosi, żeby to zrobił. Pomyślcie przez chwilę, gdyby pastor lub zespół uwielbienia, my akurat w kościele nie mamy zespołu uwielbienia, ale to jak pisałem te wykłady, też byłem w kościele, gdzie był zespół uwielbienia, gdyby pastor albo zespół uwielbienia, albo nauczycielki szkółki mieli dobrą postawę serca, chciały te siostry dobrze, tylko nie wykonałyby tego. Wyobrażacie sobie, gdybym ja jako pastor miał takie dobre pragnienia, żeby zrobić nabożeństwo, ale nie zawsze by mi się chciało. Wiecie, że przyjeżdżalibyście na nabożeństwo i byście nie wiedzieli, czy będzie nabożeństwo? I byście dzwonili do mnie, a ja mówię, wiecie co, no dzisiaj to jakiś taki niedysponowany jestem. Tak wstałem rano i tak mnie coś tutaj w karku złapało i w ogóle chrypę mam. Dlatego no ja nie rozsyłałem wam wiadomości, bo tak się źle czuję, że nie miałem siły włączyć komórki. Tak by było, tak by kościół funkcjonował. Gdybym miał dobre pragnienia, ale w ogóle nie szedł za tym. Czasami byłoby tak, żebyście przyjechali i akurat trafili na nabożeństwo. Ale jakbyście dwa razy tak pocałowali klamkę, to bardzo szybko kościół by już nie istniał. Prawda? Nie wystarczy chcieć służyć. Trzeba stale robić to, co Bóg ci kładzie na sercu. To jest taka bardzo niedojrzała postawa. Dobre chęci, ale brak wykonania. Pamiętacie, jak w Ewangeliach Jezus mówił o drzewie, które chce owocować, tylko nie owocuje? Było takie drzewko. Jezus opowiadał o nim historię, że było takie drzewko, które chciało owocować, ale nie owocowało przez parę lat. I co zrobił właściciel? Co powiedział do ogrodnika? Wytnij to. Miałem takie drzewko, brzoskwinie. Bardzo lubię brzoskwinie, więc posadziłem, ono i chciało owocować. Miałem tyle miłosierdzia do niego. Chodziłem, rosło ładnie. Było coraz wyższe ode mnie, miał listki i w ogóle owoców. Tak stawałem i czasami mówiłem, albo zacznij owocować, albo cię wytnę. I wiecie, nie wyciąłem tego drzewka do dzisiaj. Już tam nie mieszkam. Tak bardzo lubię brzoskwinie, że nie chciałem jej wyciąć. Ale ona zajmowała część działki. Chciałbym przez to, co dzisiaj tutaj Izajasz mówi, zobaczcie, Bóg mówi do nas pewną rzecz, że nie wystarczy dobre chcenie. Sedno tego, co dzisiaj z Izajasza do was mówiłem, nie wystarczy dobre chcenie. Jeśli ktoś z was się zgłosi, to Bóg bierze to na poważnie. A on was z tego rozliczy. A druga rzecz to z tego przesłania, które dzisiaj mówiłem, zobaczcie, jeśli ktoś z was spotka się ze świętym Bogiem w komorze, bo Bóg nie robi względów na żadne osoby. Jeśli ktoś go będzie szukał całym sercem, wiecie, że chwała Boża może przyjść do twojej komory, bo to nie ma względu, kim ty jesteś tutaj na ziemi. Ale po tym można poznać, że się spotkałeś z Bogiem, że w piżamie tutaj przybiegniesz na nabożeństwo, nieuczesany. I powiesz, dzisiaj widziałem Boga. Boże, dzięki Bogu, że to przeżyłem. Wszystkie grzechy mi stanęły przed oczami. I zaczniesz wyznawać swoje grzechy. I zaczniesz wszystkich w kościele przepraszać za wszystkie złe myśli. I o osąd, i o różne rzeczy. Bo kiedy spotykasz się ze świętym Bogiem, no przychodzi pokuta. To przychodzi naprawdę świadomość, kim jesteś, ale oczywiście przychodzi też poczucie, że Bóg jest dobry i cię kocha. I cię nie odrzucił. I że ma plany do twojego życia. I do tego was, kochani, serdecznie przez tą księgę Izajasza dzisiaj zachęcam. Amen.